Witam was wszystkich, wy tu z bliska i wy tam z dala. Co prawda przygotowałem się dzisiaj w języku czeskim, ale z szacunku do gości spróbuję w języku, w którym będą rozumieć wszyscy. Tak, w zeszłym tygodniu mówiłem co prawda o wierze, ale więcej chciałem podkreślić, że ta jedna z przeszkód, aby wykonywać Bożą wolę, jest nie wiara niż wiara. Czyli jest tam ta wiara, ale to nie przed tym było dosyć ważne. Wspominałem właśnie to zdarzenie tego chorego chłopca, za którego modlili się uczniowie, nie potrafili go uzdrowić. I Jezus był tak prawie że nagniewany. Gdzie jest wasza wiara? Była tam więcej tej niewiary, aniżeli wiary. Mówiliśmy też o przeszkodzie, która jest, możemy ją nazwać lenistwo, kiedy nam się nie chce. To jest poważna przeszkoda, często przy tym, że nie czynimy to, czego Bóg sobie życzy w naszym życiu. Jest też przeszkoda, kiedy jesteśmy tak powierzchowni, kiedy nie jesteśmy posłuszni tak zupełnie Bogu, jak On to chciał. Wspominałem właśnie króla Saula, który dostał jedno z pierwszych zadań, kiedy zaczął panować nad całym narodem izraelskim, aby wytępić Amaleka, ale on zrobił to po swojemu. I stracił to Boże pomazanie. Szedł w tą stronę tej Bożej woli, ale nie wypełnił ją całkowicie. A właśnie dzisiaj bym chciał mówić o takiej ostatniej przeszkodzie. Na pewno to nie są wszystkie, ale przynajmniej te cztery przeszkody. Przeszkoda, która może być nazwana nasze wymówki. Nasze wymówki względem tego, że Bóg coś mówi, ale mamy tamto swoje ale. Znamy to z rodziny. Powiemy swoim dzieciom, idź zrobić to. A dziecko powie, tak idę, ale ani się nie podniesie. Trzeba to powtórzyć 2-3 razy. I mnie się to staje, że powiem tak, ale po drodze czymś się innym zainteresuję i zapomnę, że miałem to zrobić. Ale myślę, że to, tak jak rodzice przebaczają dzieciom, że Bóg nam też przebacza i jeszcze raz przypomni. Jednak jest trochę jeszcze niebezpieczniejsza reakcja na to, kiedy Bóg mnie powołuje, to brzmi następująco, Panie Boże, chętnie, ale, a za tym ale potrafimy wymyśleć genialne wymówki, które nas tak jakoś usprawiedliwiają, że chętnie bym, jednak nie mam czasu, jestem niezdolny, jestem zatrudniony dziećmi, domem, wszystkim możnym, więc Boże, chętnie, ale kiedyś innym razem. Niedawno, kiedy byliśmy na pastoralce, to ci, którzy przygotowywali ten program, postanowili tak wyjątkowo, bo to nie jest każdym razem, postanowili zaprosić kilku pastorów do tego, aby powiedzieli osobiste świadectwo o swojej osobistej pobożności, zbożności. A ciekawe było, że kiedyśmy tam się razem spotkali, to oni powiedzieli, że jeszcze nigdy tyle wymówek nie słyszeli z mailów od pastorów, którzy nie chcieli się zgodzić na to, aby wziąć aktywny udział w tej pastoralce. Tyle tych nahradników, tyle tych drugich ludzi było trzeba prosić, żeby zgodzili się, bo ci pierwsi, którym to tak z rzędu zaproponowali, nie chcieli się zgodzić. Ja sam byłem poproszony i dokładnie tak była ta moja reakcja. We chwili, kiedy przeczytałem ten mail, to zaraz pomyślałem, kto tutaj ze Śląska, z tych pastorów, by o wiele lepiej mógł na ten temat coś powiedzieć. Byłoby to ciekawsze, byłoby to więcej pouczające i w taki sposób najpierw zareagowałem. Jest to w nas, jest to w nas. Szczególnie kiedy miałbym powiedzieć jakieś świadectwo tutaj we zborze, to często, ale przecież to nie będzie interesować. Przecież to by mógł się ktoś temu zaśmiać, mógłby to ktoś z niej użyć. Nie mam taką wysłowność jak inni. To tamta inna siostra albo ten brat, ten by mógł każdą niedzielę, ale ja nie. Mamy wymówki. Chętnie bym się pomodlił w zgromadzeniu, ale nie umiem to tak pięknie jak ktoś inny. I raczej będę milczał. Nie jesteśmy sami. Kiedybyśmy popatrzyli do Bożego Słowa, to nawet ten najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, Mojżesz, kiedy został poproszony, aby stanął na czele narodu izraelskiego i wyprowadził go z ziemi egipskiej, to Mojżesz reaguje, mam to po czesku, kto jsem ja, abych szedł k faraonowi a wywedl Izraelce z Egipta. Mojżesz odmítl, prosím, panowniku, pošli si koho chceš. Tu hospodin vzplanul proti Mojžišovi hněvem a řekl, což nemáš bratra Arona toho Lévíce? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Kto jestem já? Neposílej mě. Pošli koho chceš, ale mě ne. Wiecie, widzimy tutaj, że nawet Bóg się tak trochę nagniewał na tego Mojżesza. Widzimy też, że Bóg wiedział o tym, że właśnie z tymi owieczkami wiele nie mówił przez tych 40 lat i że w tej mowie tak troszkę zaostaje. To dobrze wiedział, o to się potroszczył. I ubezpiecza go, nie bój się, dlatego że ja już załatwiłem twojego brata, który ci idzie naprzeciwko. Ale te wymówki były wielkim zagrożeniem dla Mojżesza, że przez resztę swojego życia byłby na tych polach pas owieczki i tyle by było z jego zdolności, z jego błogosławieństwa, które wybojowała jego matka niesamowitym sposobem. Wspomnijmy na dalszego wielkiego męża, w Księdze Sędziów, 6 rozdział, 15 wiersz. Kiedy został powołany, to on odpowiada, dowol prosim panowniku, jakbych mógł Izraele wyswobodzić. Mój rod jest w Manasesowi najsłabszy, a ja jestem w ojcowskim domie najnepatrniejszy. Ale hospodyn mu rzekł, protože ja budu z tobą, pobijesz Midiance jako jedynego muże. Znowu się widzi ten najmniejszy z tego ostatniego pokolenia, ale Bóg mu mówi, rzeszysz niewłaściwy problem. To nie szkodzi, że jesteś słaby, mały, nieznaczny. Ja będę z tobą. A jeżeli ja cię wybrałem, to wiem dlaczego. 1 Samuelowa, 9 rozdział, 21 wiersz. Saul odpowiedział, coż nejsem Benjaminec z tych najmniejszych izraelskich kmenu? A ma czeleć je ze wszech czeledzi Benjaminowa kmene najnepatrniejszy? Jak mi możesz rzekać nieco takowego? To było chwili, kiedy go Samuel przygotowywał do tego, aby go pomazać za króla. A Saul, Boże Słowo mówi, że był w tym czasie najpiękniejszy ze wszystkich mężczyzn i przewyższał wszystkich od ramion w górę. Duży, piękny mężczyzna. A on mówi, ma to poczucie, że jest najmniejszy, pochodzi z tego pokolenia najnepatrniejszego, to znaczy najmniej znaczącego. Jak możesz mi w ogóle coś takiego mówić? I tak się wydaje, że w tym naszym DNA, że w tej naszej krwi krąży stale to same poczucie. které chce sečít tylko ten zły szatan i mówi, tak, tak, jesteś na nic. Na nic się nie godzisz, jesteś najbiedniejszy. Niechaj, pozwól tych drugich. A tym drugim mówi oczywiście to same. Jeszcze z Nowego Testamentu wspomniałem sobie na jedną taką scenę, która jest już tak trochę szlachetniejsza. Jan 21, 18, 20, aż po 21 wiersz. Pan Jezus mówi do Piotra, amen, amen, prawim tobie, gdyż si byl mladší, sám se przepasával a chodil si kam si chtěl, ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede kam nechceš. Následuj mne. A Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval. Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Tak tutaj Piotr już tak przecież jednak 3 lata miał za sobą pewnego uczniowstwa. Widział, że ma to cenę. Przeżył pokutę z tych wszystkich swoich słabości. Ale jednak jeszcze się toczy i mówi, dobrze, to tak dla mnie to będzie takie trudniejsze, a ten za mną? Nie będzie to miał łatwiejsze? Niedawno rozmawiałem z jednym pastorem, który był właściwie zaproszony do tej służby już w takim starszym wieku i chciałem wiedzieć, w jaki sposób on przeżył to, że Bóg go powołuje do tej kaznodziejskiej służby, a on między innymi powiedział mi takie zdanie, wiesz, bałem się, abym nie pozostał po resztę swojego życia mimo Bożą wolę. A dlatego, że Bóg mi pokazywał, że to naprawdę jest dla mnie, więc pomimo tego, że się mi nie chciało do tej służby iść, wiedziałem, co to znaczy, jednak zgodziłem się. Bałem się, abym nie pozostał mimo wolę Bożą. Gdyby chciał znaleźć wymówki, to jakby ich znalazł bardzo łatwym sposobem. Ale on nie chciał pozostać mimo Bożą wolę, dlatego że to jest obszar, w którym nie żyje się dobrze. To jest obszar, w którym sam nigdy bym nie chciał być. Dlatego że widziałem niektórych ludzi, którzy do tego obszaru wstąpili. I wielokrotnie mi ich było żal. A ten dzisiejszy biblijny temat, który możemy przez chwilę rozpatrywać, jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale pod sam koniec tego rozdziału. Łukasz 9, 59 i dalsze wiersze. Do drugiego zaś rzekł Jezus, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca swego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwym jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłożyłby rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak widzimy tutaj, że ci ludzie mieli takie bardzo usprawiedliwiające odpowiedzi, wymówki czy usprawiedliwienia, że tak, Panie, ale teraz jeszcze nie mogę. Mam jeszcze ważną rzecz, którą muszę załatwić. Kto z was by nie powiedział człowiekowi, który chce iść pochować swojego ojca, żebyście na niego nie poczekali? Nie był ten Jezus zbyt surowy na tego człowieka? Takim wprost drsnym sposobie mówi, niech umarli grzebią umarłych, ale ty pójdź za mną. Ten człowiek, młody człowiek, właściwie chciał powiedzieć, Panie, jeszcze nie jestem przygotowany. Była to taka odpowiedź, nie brzmiała wprost, Panie, ja nie. Tutaj była ta odpowiedź o wiele, nazwijmy ją dyplomatyczniejsza, tak, ale mám ważną sprawę i aż załatwię tą sprawę, tak znowu potem Ci będę służył. Kiedyśmy swoją rodziną służyli w Olżychowicach, to po pewnych latach zaczęliśmy poważnie myśleć o tym, żeby ukończyć tą służbę i wrócić do zboru w Cieszynie. I oczywiście musiałem znaleźć jakieś usprawiedliwienie przed Bogiem, dlaczego chcę skończyć. Nikt mi to ze starszostwa ani ze zboru nie powiedział, lepiej żebyś już odszedł. Zdecydowaliśmy się sami i właśnie znalazłem też taką, myślę, mądrą odpowiedź. Powiedziałem: Panie, aż pójdę na emeryturę, a Kościół będzie potrzebował służebników, to z chęcią pójdę do takiej służby. Ale na razie dorastają mi dzieci, chcę się zatroszczyć o rodzinę. Potrzebujemy trochę wypocząć. A Pan Bóg miał taki może humor do dalszego naszego życia. Przyszliśmy do Cieszyna właśnie w tym czasie, kiedy wybierano do starszostwa kandydatów. I tak, chociaż nie chciałem, jednak Pan Bóg chyba sobie to życzył, żebym kontynuował trochę innym sposobem służbę znowu tam w Cieszynie. Po jakimś czasie czułem zmęczenie i w tym starszostwie zauważyłem to w taki sposób, że pod koniec starszostwa, tam były takie długie starszostwa, tak zaczynały mi spadać powieki. Usynąłem na starszostwie. A byłem zniepokojony, mówiłem sobie, to nie mam możne. Ja, który zawsze lubiłem te spotkania i teraz chce się mi spać. To jest coś poważnego. Szedłem za pastorem i mówiłem, coś ze mną nie jest w porządku. Muszę sobie zrobić przerwę. I umówiliśmy się, że na 2 lata zrobię sobie taką przerwę, żeby trochę wypocząć, dlatego że bałem się, że to zmęczenie zaczyna przychodzić na mnie w niebezpieczny sposób. A wtedy, kiedy już tak cieszyliśmy się z żoną, że zmieni się nasze życie, że będziemy mieć taką przerwę, to przyszło takie zaproszenie, żebym ja zrezygnował z swojego cywilnego zatrudnienia i poszedłem na kaznodziejski pełny etat. Tak widziałem, że Bóg ma zrozumienie dla człowieka, ale ma swoje sposoby, ma swoje drogi, jak go prowadzić. A wtedy, kiedy uprzemy się na jakiejś swojej decyzji, nie jesteśmy czuli na to, aby te rzeczy rozważać przed Bogiem, możemy właśnie tak sobie zamknąć drzwi do dalszego błogosławieństwa. Spróbujmy się popatrzeć na to, co właśnie Jezus mówi temu człowieku, którego zaprasza, żeby szedł za nim. Są na to 2 wykłady. Ten pierwszy wykład mówi o tym, że w Palestynie był taki zwyczaj, że kiedy człowiek zmarł, tam w tym gorącym środowisku trzeba było go pochować w tym dniu albo zaraz w następnym, więc na ile ludzie mieli finanse, to zabalsamowali tego człowieka i włożyli go do jakiejś jaskini, do jakiegoś grobowca. I po roku, kiedy to ciało puściło kości, to później po roku był pogrzeb, gdzie te kości chowano gdzieś w małym jakimś pomieszczeniu, w małym grobie już na zawsze. I to były te kości, które Józef chciał, żeby nie pozostawiali w Egipcie, ale żeby ich przynieśli z powrotem. Mogło to być tak, że ten młody człowiek chciał, czy przygotowywał taki pogrzeb tych kości, nie tego ojca, ale tych kości. I Jezus mu powiedział, to nie jest tak ważne, jak ważne jest to, abyś korzystał z tego, że zapraszam cię, abyś mnie naśladował. Ale może też być i drugi wykład, dlatego że tutaj z tego tekstu nie widzimy wzmianki o tym, żeby jego ojciec zmarł. On mówił, pozwól mi, że pójdę za tobą, aż umrze mój ojciec i aż go pochowię. Czyli Tak, ja będę cię naśladował, ale kiedyś, kiedyś później. A jak wiemy, Jezus był tylko na ziemi 3 lata. Był to jakiś określony czas, w którym mógł go naśladować, ale potem już nie było możliwości. Dlatego, że Jezus już był w niebie. Myślę, że dla każdego z nas nie jesteśmy całe życie młodymi ludźmi. Nie jesteśmy całe życie na studiach. Nie jesteśmy całe życie swobodni. I bardzo ważne jest, abyśmy wtedy, kiedy słyszymy to powołanie, abyśmy reagowali na niego właściwym sposobem. Ludzie często mówią o wierze, o Bogu, będę rozmyślał, aż będę na emeryturze. Teraz nie mam jeszcze do tego sposobności, dlatego że muszę jeszcze innymi rzeczami się interesować w życiu. Ale ta możliwość już nie musi nastać. Więc dziś mogę powiedzieć, tak, Panie, ale będę Ciebie naśladował, aż skończę szkołę. Aż trochę popracuję, aż zarobię jakieś pieniążki, aż założę rodzinę. A to aż stale nam będzie otwierać nowe możliwości, które to naśladowanie Jezusa może odsuwać gdzieś na boczny tor. Naśladowanie Jezusa to nie jest dla naszego wolnego czasu, abyśmy się nie nudzili. Z tego tekstu jasno wypływa, że Jezus to stawia jako bardzo wysoki priorytet. Popatrzmy na to, w jaki sposób właśnie uczniowie, ci, którzy byli naprawdę uczniami, tych 12 uczni, w jaki sposób oni reagowali, kiedy Jezus im powiedział, pójdź za mną. Mateusz 4, 19 po 22 wiersz. Mateusz 4, 19. Rzekł im, pójdźcie za mną, a uczynim z was rybarze lidi. A oni hned zanechali sicie, a szli za nim. Hned, zaraz, natychmiast. O nieco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Čujete, že to je v dokladném přečivěnstvě tego, co ten młodzieniec vlastně z povodu čeho se vymavěl? Oni zaraz opuścili swojego ojca, opuścili swój biznes i szli za Jezusem. Nawet, tak byśmy powiedzieli, nie domyślając, z czego będą żyć, co się stanie z ich łódkami, z ich siecią, ze wszystkim tym dalszym. Po prostu szli. A ten Łukasz to, myślę, bardzo zrozumiałym sposobem podkreśla, że natychmiast, wtedy, kiedy ta okazja przychodzi. Chciałbym też podkreślić jeszcze jedną rzecz, że tutaj w tym zaproszeniu Jezusa jest bardzo jasne pokazane, jakie są kompetencje. Co jest na naszej stronie, a co jest na stronie Bożej. Jezus mówi, ty chodź za mną, a ja uczynię cię rybakiem ludzi. Nie musisz być zdolny, nie musisz być wykształcony, nie musisz być specjalnie przygotowany. Jezus cię zaprasza, tak jak był nieprzygotowany Mojżesz, tak jak był nieprzygotowany Gedeon, tak jak był nieprzygotowany Piotr. Chodź za mną, a w trakcie tego naśladowania nauczysz się wszystko to, co potrzebujesz, abyś był tym, do czego cię ja powołuję. I to mi daje pewną odwagę i też i odpowiedzialność, że właściwie nie mam wymówki, jeżeli Bóg mnie chce zaprosić. A na koniec, do czego mnie będzie zapraszał Bóg, abym go naśladował? Nie będzie wszystkich zapraszał nas do tego, abyśmy byli kaznodziejami, bo komu byśmy kazali? Nie będzie nas wszystkich zapraszał, abyśmy byli ewangelistami, którzy pojadą dookoła świata i będą głosić. Niektórych tylko powołuje do takiej służby. Ale na pewno będzie cię powoływał do tego, abyś naśladując Jezusa uczył się zwładać stosunki międzyludzkie. Aby wtedy, kiedy będą wychrocone wstachy w pracy, w szkole, kiedy inni nie będą się móc znieść nawzajem, ty będziesz wstępował z pewnym pokojem. Ty będziesz tą pomocą do tego, aby ludzie mogli komunikować ze sobą. Będziesz w ten sposób błogosławieństwem dla swoich współpracowników, dla swoich współuczni. Nie będziesz kleptomanem na miejscu pracy. Nie będą cię musieć strzec, ale będziesz miał to wielkie zaufanie, aby ci powierzyli odpowiedzialniejszą pracę, dlatego że wiedzą, że jesteś uprzejmym, czestnym człowiekiem i że można tobie zaufać. I w tym będziesz tym świadectwem i tym będziesz tym błogosławieństwem, że później o wiele łatwiej jest mówić o tym, że jesteś wierzącym człowiekiem, że miłujesz Jezusa. Jeżeli tego nauczysz się od Pana, jeżeli jesteś biznesmenem, który ma ludzi zatrudnionych, to patrzył się na nich jako na uczni, których chcesz czegoś nauczyć, czego sam się nauczyłeś, a nie będziesz ich tylko wykorzystywał dla zysku, dlatego że ty nie służysz mamonu, ale służysz Bogu Najwyższemu, który te rzeczy ma bardzo dobrze uporządkowane. A też jeszcze wtedy, kiedy będziesz służył dzieciom w szkółce niedzielnej, będziesz służył w doroście, w młodzieży, tam, gdzie cię Pan powołał, żebyś miał pewną odpowiedzialność. Wiecie, więcej razy gdzieś na mieście moja żona pokazała mi na jakąś kobietę i mówiła, to jest ta siostra, która była przy porodzie naszego syna czy naszej córki. Zapamiętała sobie w takim szczególnym dniu, zapamiętała sobie tę osobę. I kiedykolwiek ją spotyka, przypomina jej się ta chwila. Kiedy na szkółce niedzielnej czy w doroście będziesz prowadzić te dzieci do tego, aby przyjęły Jezusa, aby się narodziły na nowo do Bożego Królestwa. Oni będą całe życie pamiętać, kto uczestniczył w tej chwili. I będą cię za to błogosławić. To jest ta wielka ocena, która będzie dla nas, która pójdzie z nami do nieba. Że tam nie przyjdziemy sami, ale będziemy mieć te duchowe dzieci, które będą wiedzieć, kto był w tej chwili obecny, kiedy rodziłem się na nowo. Może to być matka, może to być ojciec, ale może to być ktoś z tych służebników, którzy usłyszeli głos Jezusa. Pójdź za mną. I w tej dziedzinie służby, do której Bóg ich posyła, mogą być błogosławieństwem. Więc choć napadną nas zawsze pierwsze jakieś wymówki, że ja do tego nie mogę wstępować, odrzućcie to, nie zostańcie tylko na wymówce. Pytajcie się Boga, czy właśnie ta chwila, to powołanie, to zaproszenie jest tylko moje mniemanie, jest tylko od ludzi, albo czy naprawdę jest to Boże wołanie, które będziemy się bać, odsunąć na bok, dlatego że nie żyje się dobrze mimo Bożą wolę. Amen.